Cześć kochani, tu Ada z Jacukrzyk. Mam nadzieję, że wasze uszy stęskniły się za podcastem Cukrzyca z ekspertem, bo mam dla was świeżutki odcinek, tym razem poświęcony stopom. Każdy diabetyk pewnie już wie, że musimy stopom poświęcać nieco więcej uwagi. Ale jak to robić i dlaczego? O tym opowie nam ekspert w tej dziedzinie, magister kosmetologii i podolog z wieloletnim doświadczeniem, Aneta Kowalczyk. Zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Aneto, za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. I dzisiaj będziemy rozmawiać o stopach. Stopy to jest trochę chyba taka twoja szczególnie domena, bo jesteś magister kosmetologii i zajmujesz się podologią od ponad 15 lat. Dowiedziałam się też, że edukujesz swoich pacjentów w mediach społecznościowych, a także kolegów po fachu, prowadząc liczne kursy doskalające. Znalazłam też wiele artykułów na twoim blogu forfit.pl właśnie dotyczących zdrowia naszych stóp. No i dowiedziałam się, że lubisz pracować z osobami z tak zwanej grupy ryzyka, jak na przykład osoby z cukrzycą. I bardzo ci dziękuję za to, że jesteś dzisiaj z nami.
Cześć, witam cię bardzo serdecznie i chcę ci przede wszystkim bardzo podziękować, że to akurat mnie wybrałaś na rozmowę i że to ja właśnie jestem osobą, która przekaże kilka ważnych informacji, mam nadzieję, takich, które się przydadzą naszym słuchaczom, żeby po prostu zadbać o stopy w taki sposób, żeby ich niosły przez całe życie lekko, bez bólu i żeby potrafiły te osoby sobie zadbać o te stopy prawidłowy sposób, w domowych warunkach, na tyle, na ile im zdrowie oczywiście pomoże. A jeżeli nie, to powiem
zapraszamy do gabinetu.
Co będzie można dokładnie, co będzie można zrobić, żeby właśnie doprowadzić je do dobrego stanu.
Więc moje podstawowe pierwsze pytanie, czym podolog się zajmuje, a czym nie?
Podologia to jest dość taka wąska, można powiedzieć, że wąska specjalizacja, ale wiedzę musimy mieć bardzo szeroką jako specjaliści, bo dotyczy pielęgnacji stóp, przede wszystkim pielęgnacji stóp. W ogóle podologia powstała z myślą o profilaktyce właśnie stopy cukrzycowej i ja opieram się na podologii i moja praca opiera się na podologii niemieckiej, stamtąd wywodzi się cała moja wiedza głównie. I w Niemczech już ponad 30 lat temu powstał ten zawód i tam właśnie podstawą była profilaktyka stopy cukrzycowej i obniżenie ilości amputacji w wyniku powikłań. Więc co właśnie widać było już w późniejszych latach. Pracują podolodzy, współpracują z lekarzami i jak właśnie obniżyła się liczba osób, która traci czy część stopy, czy całą stopę. A z czasem oczywiście okazało się, że tych zmian na stopach, nie tylko u cukrzyków, ale u każdego albo u większości ludzi jest tyle, że skoro już taki specjalista zajmuje się tymi stopami, to stwierdzono, że będzie dobrze poszerzyć tą wiedzę na temat tych zmian. No i tak ta specjalizacja zaczęła obejmować i odciski, i modzele, i wrastające paznokcie, i zmiany dermatologiczne na stopach. Właśnie nie tylko pod kątem osób z grupy ryzyka, ale każdej osoby. I właśnie specjalista, podolog, oprócz takiej specjalistycznych zabiegów, pomaga też w leczeniu. Ja mówię, że współpracuje i wspomaga leczenie, ponieważ my nie leczymy. Jesteśmy tylko takim wsparciem dla lekarzy, jeżeli chodzi o zmiany występujące na stopach, zmiany chorobowe. I przede wszystkim naszym zadaniem jest też edukacja pacjenta, tak? To co powiedziałam na samym początku, że ta wiedza nasza powinna być szerzona, żeby ludzie wiedzieli, jak dbać o stopy, żeby po prostu były zdrowe jak najdłużej.
Więc skoro mówimy o tych zmianach na stopach, to co w zasadzie wskazuje na to, że dzieje się coś złego z moimi stopami i kiedy powinnam się zastanowić, że jednak nie poradzę sobie domowymi sposobami, czyli tak zwane mojej babci ulubione moczenie stóp w wodzie z mydłem?
Powiem może tak, zacznę od tego, jak wygląda zdrowa stopa. Zdrowa stopa jest zarożowiona, w sensie taki naturalny kolor, ma taki beżowo-różowy, wiadomo, bez żadnych zmian przesuszenia skóry, bez żadnych zmian typu zrogowacenia w odciski, pęknięcia. To jest naturalnie zdrowa tkanka, tak? Elastyczna skóra, No i paznokcie oczywiście też, no bo to też jest element stopy, też powinny być w kształcie mniej więcej kwadratu, powinny być przeźroczyste, powinien być widoczny taki półksiężyc, na pewno zauważyłaś, taka mleczno-biała struktura paznokciu, to się nazywa lunula fachowo. No i oczywiście prawidłowo obcięte, nie wycięte boki tych paznokci zbyt głęboko. To są stopy, które fizjologicznie zdrowo wyglądają. Natomiast każde odchylenie od tej normy już może być takim czynnikiem do tego, żeby odwiedzić podologa i zapytać, co jest grane z tymi stopami, tak? A na co szczególnie zwrócić uwagę, bo o to pytasz. Przede wszystkim, jeżeli pojawia się jakiś ból, zaczerwienienie, obrzęk, czyli taka opuchlizna, jak to się popularnie mówi, albo zmiana zabarwienia stopy czy paznokcia. Tutaj bierzemy pod uwagę praktycznie całą stopę, czyli mogą te zmiany, o których teraz powiedziałam, pojawić się w okolicy paznokcia, ale mogą się pojawić na stopie. Przykładem może być na przykład wrastający paznokieć, który może być w etapie takim początkowym wrastania, gdzie daje tylko dolegliwości bólowe i delikatne zaczerwienienie w miejscu, gdzie uciska, tak? A może być tak, że przenoszony ten problem może spowodować bardzo duży obrzęk, bardzo duży ból, już może pojawić się rana, wysięg, infekcja, tak? To już są takie dość spore powikłania, które później wymagają dłuższych terapii. Jeżeli chodzi o stopę, ogólnie skóra stopy, tak jak powiedziałam, naturalnie jest elastyczna, widać, że jest taka zaróżowiona, nie ma zrogowaceń, natomiast jeżeli pojawiają się jakiekolwiek zmiany, typu właśnie chociażby pogrubienie w niektórych miejscach, które zaczyna przeszkadzać w chodzeniu, pękanie skóry, co jest bardzo charakterystyczne dla okolicy pięty i tutaj bardzo dużo osób ma problemy z pękaniem pięt. Suchość skóry, czyli takie łuszczenie się skóry albo w ogóle ona jest taka łuskowata, to jest oczywiście efekt też wielu czynników, które wpływają na wygląd tej stopy. To są takie elementy, które mogą zwrócić już uwagę na to, że warto wybrać się do podologa i spytać, co to może być, czy to jest coś poważnego, czy trzeba się tym zająć, jak postępować w takiej sytuacji, żeby nie postępowały dalej, tak, te zmiany i nie powodowały dalszych powikłań. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzyka, bo tutaj jest dość ciekawy temat, bardzo często do mnie, jak przychodzą osoby chore na cukrzycę, mówię o osobach, gdzie ta cukrzyca jest nieuregulowana, tak? Mhm. Skarżą się na mrowienie, drętwienie, pieczenie stóp, zimne stopy, wręcz bolące stopy i kończyny ogólnie, które wybudzają w nocy, tak? To już jest bardzo taki mocny sygnał do tego, żeby udać się można do podologa na diagnostykę, ale już zwrócić uwagę, bo może pojawiać się tutaj neuropatia, czyli brak czucia, tak, w kończynach. Tak samo zaczerwienienie skóry, zasinienie tej skóry, zmiana jej zabarwienia może powodować o problemach naczyniowych, tak? Więc tutaj też na takie elementy zwraca podolog uwagę w trakcie wizyty, ale na to też powinien zwrócić pacjent, który jeszcze nie był też u podologa, ale zaczyna coś się dziać, co jest niepokojącego dla niego, to właśnie to zabarwienie, czy właśnie to uczucie ze strony układu nerwowego. I powinno się jak najszybciej zwrócić do specjalisty o jakąś konsultację, poprosić o jakąś informację, czy skierowanie do jakiegoś specjalisty, który jeszcze dodatkowo zajmie się pomocą.
Czy każda osoba z cukrzycą powinna udać się do podologa chociaż raz, załóżmy, a jeżeli tak, to czy to powinno być na początku tej choroby, czy to powinno być, nie wiem, 10-15 lat później? Jakie masz tutaj swoje własne zalecenia?
Tak naprawdę do podologa powinna się udać każda osoba, która chce mieć zdrowe stopy, nieważne czy cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, czy po prostu chce pielęgnować stopy prawidłowo. Zawsze każdy przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić podologa, żeby sprawdzić stopy, sprawdzić, czy prawidłowo ten układ ruchu funkcjonuje, czy są jakieś zmiany na stopach, na paznokciach, dowiedzieć się, jak pielęgnować, żeby utrzymać w tej kondycji, jaka jest stopy, albo poprawić tą kondycję. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzyka, to ewidentnie, bez względu na to, czy cukrzyca jest uregulowana, czy nieuregulowana, to cukrzyk powinien korzystać z usług podologa, niekoniecznie co miesiąc, bo w przypadku, gdzie osoba chora na cukrzycę ma prawidłowo ukształtowaną stopę, nie ma żadnych zmian na tej stopie, takich, które właśnie są niepokojące, w badaniach pododiabetologicznych, czyli badaniu czucia, temperatury, w badaniu krążenia, układu krążenia, tak, mechaniki, tak, biomechaniki stopy, to jeżeli wszystko jest prawidłowe, to taka osoba może nawet raz w roku tylko przychodzić kontrolnie. Natomiast są osoby chore na cukrzycę, które zauważają u siebie różne zmiany, właśnie typu odciski, jakieś pogrubione paznokcie, przesuszoną skórę, bo wiadomo, że cukrzyca ma wpływ na te zmiany i faktycznie one są takimi typowymi zmianami u diabetyków, jeżeli chodzi o tą chorobę. I mogą też pękać pięty właśnie, to tutaj jak najszybciej powinny się takie osoby zgłosić do specjalisty. Właściwie na pierwszej wizycie, od pierwszej wizyty już powinny być wdrożone pewne czynności, które spowodują, żeby nie pojawiły się dalsze jakieś powikłania w wyniku występowania tych zmian, na przykład rozległych modzeli, czy odcisków, czy wrastających paznokci. Także ta wizyta cukrzyka u podologa jest konieczna moim zdaniem.
No dobrze, w takim razie więc przygotowuję się do pierwszej wizyty. Pierwsze pytanie, czym powinnam się kierować przy wybieraniu gabinetu podologicznego i czy jeśli mam cukrzycę, powinnam zwrócić na coś jeszcze uwagę? I czy powinnam na przykład zabrać ze sobą, nie wiem, jakieś moje wyniki badań, jakieś buty dodatkowe? Jak się na to tak mniej więcej przygotować?
W dzisiejszych czasach każdy ma możliwość sprawdzenia każdego salonu, czy gabinetu, czy kliniki podologicznej, prawda? No, w Google'ach jednak te opinie są wypisywane przez pacjentów. Można poczytać opinie o danym gabinecie. Jeżeli ktoś polecił Ci gabinet, to wiadomo, że z polecenia już inaczej patrzysz na specjalistę, bo wiesz, że potraktował tą Twoją koleżankę, czy kolegę, czy znajomego w prawidłowy sposób, dobrze wykonał zabieg, ta osoba jest zadowolona, więc możesz gdzieś się zasugerować też opinią znajomych, którzy Ci polecają. Na pewno jak przyjdziesz do gabinetu, warto zwrócić uwagę na czystość, na sterylność, na takie proste jakby rzeczy, które niby nie zwraca się na nie uwagi, ale powinno się właśnie w tym przypadku zwrócić, czyli w jaki sposób ta osoba rozmawia, czy przeprowadza z Tobą szczegółowy wywiad, zwłaszcza jeżeli chorujesz na cukrzycę, to ten wywiad powinien być dość szczegółowy, uzupełnia się kartę pacjenta poszerzoną o badanie pododiabetologiczne. Oczywiście to badanie, tak jak w moim przypadku, ja wykonuję u osób, które przychodzą pierwszy raz, tak? Bo o to chodzi, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Czasami przychodzą osoby, które dopiero co są zdiagnozowane jako diabetycy, tak? Że mają cukrzycę i boją się o te swoje stopy, to wtedy dla takiego uspokojenia, że to wszystko jest w porządku, to po prostu trzeba też mieć podejście takie do pacjenta, żeby wiedział, że ja jestem od tego, żeby sprawdzić mu te stopy, żeby przebadać te stopy pod względem właśnie neurologicznym, krążeniowym i powiedzieć, co widzę. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to jednak, w jaki sposób specjalista rozmawia z Tobą. Mhm. Na co zwraca uwagę, jakie pytania zadaje, czy pyta Cię o jakieś właśnie badania, tak jak mówisz, czy masz przyjść z badaniami. Oczywiście może poprosić Cię o badania, albo sama mu powiesz, jakie są wartości stężenia, tak? Czy po posiłku, czy w ciągu dnia, tak? Czy badasz? Ja na przykład pytam, czy pacjent sobie bada w ciągu dnia ten cukier, bo jednak są osoby, które tak, rano sprawdzę, jak pamiętam, a wieczorem, no może jak mi tam trochę więcej zjem, no to wtedy muszę zobaczyć, ile tego cukru jest, tak, tej glukozy, no i doszczyknę sobie tej insuliny na przykład. Tak, no tak niektórzy po prostu postępują i w sumie też tak się zwierzają czasami, więc tutaj ta edukacja moja z mojej strony i zwrócenie uwagi na to, już w trakcie jak pacjent tak od siebie coś zaczyna mówić, to to też jest ważne, że podolog umie słuchać, też no, doradzić, zapyta na przykład też o to, ja bardzo często też pytam, czy pacjenci sobie chodzą na spacery. Tylko nie takie, że podziwiają sobie, wiesz, jeden krok robią 5 minut, tak? Tylko mówię, czy te spacery wiedzą, że spacer ma być w formie marszu, żeby się trochę zmęczyli, tak? I to też jest właśnie takie ciekawe.
Czy to ma wpływ na nasze stopy?
Niektórzy, tak, oczywiście. Stopy są najdalej odsunięte od serca. Patrząc na każdy narząd, nawet ręce są bliżej serca. Stopy są traktowane przez nasz organizm niestety po macoszemu i jeżeli cokolwiek poważnego dzieje się w organizmie, to organizm odcina stopy. Bez względu na to, co się tam dzieje, to nie zwraca uwagi na stopy, bo człowiek bez stóp może żyć. Ale bez serca nie, znaczy no wiadomo, nie? Bez wątroby też nie, więc jeżeli coś może zagrażać życiu organizmowi, to ten organizm zwraca uwagę na to, co jest ważniejsze dla niego, a nie na stopy. I teraz ta profilaktyka, o której tak mało się mówi, jest bardzo ważna i zwrócenie uwagi chociażby na te spacery, czy te marsze, czy ćwiczenie stóp. Najprostsze ćwiczenie stóp, ja mówię jak baletnica, rozprostować stopy na całej długości kończyn i potem zgiąć grzbietowo, tak? Podnieść, poruszać, zrobić kółeczka w stawie skokowym, poruszać palcami, zgiąć palce, wyprostować tak dość sprawnie, tak? I nagle w te stopy robi się ciepło, tam nie trzeba masować, nie trzeba nic robić dodatkowego, bo wystarczy kilka ruchów stopami i te stopy są troszkę cieplejsze, już człowiek się inaczej czuje, już krążenie jest lepsze w tych stopach, więc z automatu stopy są lepiej dotlenione, lepiej odżywione i to jest też bardzo ważne właśnie u diabetyków, u których na przykład są powikłania naczyniowo-sercowe, tak? I gdzieś te stopy cierpią, bo są mniej właśnie ukrwione, słabiej dożywione i na przykład jak już jakieś rany się pojawiają, to mogą się gorzej leczyć, tak? Więc no to jest bardzo ważne oczywiście, jeżeli chodzi o cukrzyków, także to wpływa na stopy. Ale wracając właśnie do tego, na co zwrócić uwagę, to zwróć uwagę też, będąc u podologa, jakie rady ci daje, czy cię chce edukować, czy ma tą wiedzę. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wiedzę. Przygotuj sobie pytania, które chcesz zadać podologowi i jeżeli ci odpowie, no będziesz usatysfakcjonowana, dowiesz się czegoś na temat, który chcesz wiedzieć, na które zadałaś pytanie, no to znaczy, że ta osoba jest kompetentna, że ma wiedzę i tyle. A kolejna rzecz to jest właśnie popatrzeć na to, w jaki sposób postępuje, czy ma sterylne narzędzia, czy ma przygotowane stanowisko pracy, które jest czyste, zdezynfekowane, sama jest odpowiednio przygotowana, ubrana w uniform, czy używa jednorazowych rękawiczek, czy no, wszystkie takie elementy, na które możesz zwrócić uwagę, które dla ciebie są ważne w aspekcie bezpieczeństwa, tak? I też właśnie tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej.
Diabetolodzy zalecają wizytę u podologa. Same już o tym wspomniałyśmy kilka razy, jak ważne jest przy cukrzycy dbanie o te stopy. A ja teraz mam pytanie, poza tym zespołem stopy cukrzycy, który jest jakby chyba tym już najgroźniejszym powikłaniem, które może spotkać osoby z cukrzycą w związku ze stopami, jakie często ty widzisz problemy, które właśnie mają diabetycy?
Bardzo często, już wspominałam o tym, ale najczęściej to jest suchość skóry i współistnienie tutaj właśnie takich rozpadlin na piętach. Czasami te pięty mogą pękać. I co jeszcze? Przerośnięte paznokcie, zrogowaciałe paznokcie, grube, wkręcające się. Czasami te wkręcające się paznokcie mogą też wrastać, bo wkręcające paznokcie i wrastające to są dwie różne zmiany, ale one mogą współistnieć razem, więc w wyniku tego, że paznokcie są zgrubiałe i suche, to zaczynają się skręcać jak liść, tak? Ja to zawsze tłumaczę pacjentom, którzy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje, bo twierdzą, że ale ja nigdy takich paznokci nie miałem. Ja mówię, cukrzyca powoduje to, że no niestety, ale nasza skóra jest nieodpowiednio nawilżona. To jest związane na przykład z taką neuropatią autonomiczną, która, ponieważ nasz układ autonomiczny odpowiada za między innymi za regulowanie potliwości, czyli nawilżenia skóry, więc te stopy nie są odpowiednio nawilżone przez nasz organizm i zaczynają się przesuszać, podobnie właśnie z paznokciami. I te paznokcie zaczynają się skręcać. Ja, tak jak powiedziałam, porównuję to z liściem, który jest zielony, sprężysty, na drzewku sobie rośnie, tak, przed wakacje, a w jesienią zaczyna już coraz mniej tej wody, już coraz mniej tego światła, zaczyna przygasać, nagle opada na ziemię i wysycha. Co się z nim dzieje? Też się skręca, tak? I ten paznokieć właśnie może też wyrastać. To jest wynikiem właśnie nieprawidłowego obcięcia, ponieważ jak paznokieć skręca się i ściska łożysko, to zaczyna powodować taki ból, jakby wrastał. I często pacjenci nie potrafią sobie tego zróżnicować, tak jak specjalista, i myślą, że im paznokieć wrasta i zaczynają obcinać boki. Pogarszają sytuację, powodując, że mogą zostać jakieś fragmenty ostre, które dodatkowo jeszcze wrastają, i to już jest w ogóle bardzo, bardzo częsty problem u cukrzyków. No i tutaj trzeba jak najszybciej sobie poradzić z tym, właśnie wybierając się do podologa. To, co występuje też dosyć często, no to są odciski, modzele, a już takie ekstremalne to już są rany i obrzodzenia. To już jest typowa stopa cukrzycowa. No czym no po prostu nie zajmuje się podolog tak praktycznie.
To jeszcze Cię zapytam o te odciski i modzele. Jaka jest różnica?
Odciski i modzele różnią się między sobą wyglądem chociażby. Modzel to jest struktura, która pojawia się w miejscu ucisku, najczęściej na przodostopiu czy na pięcie, z boku pięty. Czasami mówią na to nagniotki, jeżeli pojawiają się zmiany takie rogowaciejące na grzbietach palców, tu gdzie zgina się, tak? To modzel jest taką większą strukturą, taką woskowatą, nie jest jakoś bardzo twardy, ale obejmuje dużą powierzchnię stopy. Jest takiego koloru żółtego, elipsowaty najczęściej. No i podczas chodzenia może powodować takie pieczenie, dyskomfort w chodzeniu, ugniatanie, takie nieprzyjemne, po prostu jak się dłużej pochodzi, to te stopy jednak odczuwają taki dyskomfort. Natomiast odcisk to jest również wynik ucisku. Jedno i drugie to jest reakcja organizmu na drażnienie, na tarcie albo na właśnie ucisk. I organizm, broniąc się, zaczyna przyspieszać produkcję komórek w naskórku po to, żeby stworzyć taką amortyzację w danym miejscu, gdzie jest ucisk. I tworzy się właśnie takie zrogowacenie w postaci modzelu, czyli modzel to jest ta większa struktura, i w postaci odcisku, a odcisk powstaje w miejscu, gdzie jest punktowy nacisk, czyli na przykład u osób, które mają przykurcze palców, pojawiają się tak zwane palce młotkowate, to w miejscu na podeszwie stopy, w miejscu, gdzie bardzo wyraźnie widać głowy kości śródstopia, to te główki, które najbardziej uciskają podczas chodzenia w te miejsca, to powodują, że organizm właśnie zaczyna się bronić i takie mniejsze struktury rogowaciejące tworzy. Bardzo bolesne, bo im większy ten odcisk, tym bardziej bolesny. Muszę Ci powiedzieć, że odcisków jest aż 9 rodzajów. To nie jest tak, że tylko jeden odcisk jest, który ma korzeń i to trzeba wyciąć i już jest święty spokój. Nie, jest 9 różnych rodzajów odcisków i my wiemy po prostu jako specjaliści, jaki rodzaj odcisku się wytworzył w danym miejscu, no i odpowiednio z tym postępujemy. Ale tak jak mówię, odcisk powstaje w wyniku miejscowego, niewielkiego ucisku, natomiast modzel na większej powierzchni. To jest takie najłatwiejsze różnicowanie. Odcisk jest zwykle twardszy, jest skoncentrowany w jednym miejscu, może być bardziej przesuszony, nie jest taki elastyczny jak modzel.
Więc w takim razie, skoro już wybrałam sobie gabinet, mam umówioną wizytę, to chciałabym się zapytać, jak zwykle przebiega taka pierwsza wizyta, zabieg i co robić, jeśli na przykład pacjent wstydzi się swoich stóp?
Może zacznę od tego, że stopy dla chyba każdego człowieka są taką intymną częścią, która jest schowana w butach. Tutaj chodzi głównie o ich kształt, o wygląd, o zapach czasami. Są różne problemy ze stopami i ludzie tak patrzą na te stopy w taki sposób, że traktujemy je właśnie po macoszemu. I często właśnie jak przychodzą do gabinetów podologicznych, to tłumaczą się, bo ja mam takie stopy, bo ja takie, ja bardzo przepraszam, bo moje stopy nieładnie pachną. I tutaj to jest zadaniem podologa uspokoić ich, że to jest nasza praca i my nie oceniamy pacjenta po wyglądzie stóp. My mu chcemy pomóc. Powinien przyjść do gabinetu tak przygotowany, jak na przykład zostanie poinstruowany przez telefon, bo często pytają pacjenci, czy mam myć stopy, czy mam rozmaczać te stopy w wodzie z mydłem, czy mogę mieć lakier, czy muszę go zmyć. Są takie pytania i my wtedy kierujemy odpowiednio taką osobę. Mówimy, może proszę przyjść od razu, jeżeli tam po pracy na przykład chcą przyjść. Mówię, nie ma potrzeby, żeby myć specjalnie stopy. Jeżeli jest taka potrzeba, to będzie się pan czy pani lepiej czuł. Mamy chusteczki, można sobie przetrzeć te stopy, ale absolutnie nie przygotowujemy w postaci takiej, że 2 godziny wcześniej moczymy te stopy, bo pani podolog będzie lepiej na przykład złuszczać na skórek. Tym bardziej nie malujemy paznokci. To jest utrudnienie dla podologa, bo ja nie mogę zaobserwować, jak paznokcie wyglądają. Wydłuża to czas wizyty. Dlatego, że ja muszę zmyć ten lakier z paznokci i też już nie widzę tego koloru paznokcia takiego faktycznego, bo nie zawsze da się na przykład czerwony, intensywny kolor zmyć dokładnie z paznokcia, co też zaburza jakby to rozpoznanie, diagnostykę, różnicowanie, tak? Także absolutnie to, czego się nie robi przed wizytą, nie moczy się stóp, nie usuwa się, nie skraca się paznokci, nie maluje się paznokci. Najlepiej, żeby lakieru w ogóle nie było na paznokciach, ani hybrydowego, ani normalnego, zwykłego lakieru. I chyba to są takie najważniejsze rzeczy, bo resztę, no oczywiście wiadomo, że no nie pójdzie pacjent najpierw do kosmetyczki zrobić sobie pedikier, a potem do nas na konsultację, bo to już w ogóle jest. To już w ogóle nie ma sensu, dlatego że jeżeli cokolwiek dzieje się ze stopą, co niepokoi pacjenta, to ja muszę wiedzieć, co się dzieje, muszę to widzieć. Ja mam też tak zwane badanie wzrokowe. Każdy przeprowadza, specjalista, i obserwujemy, jak się zachowuje stopa, jakie są te zmiany, o których pacjent mówi. Jeżeli mówi, że albo tu mi się tak w tym miejscu bardziej łuszczy, a tu mam takie zgrubienie, a tu mi zaczyna pękać, tak? I ja nie wiem, co z tym zrobić, a wcześniej sobie właśnie rozmoczy te stopy, gdzieś tam potrze tareczką, żeby to już ładnie wyglądało, bo się wstydzi, no to ja wtedy nie jestem w stanie określić, co to jest, bo nie widzę tych zmian, o których mówi i ciężej mi jest dobrać jakąś terapię, czy dobrać jakieś preparaty, bo nie wiem, do czego mam dobrać te preparaty. Podolodzy nie oceniają, podolodzy są od tego, żeby pomagać i mają wszelkie instrumenty i preparaty do tego, żeby ktoś na fotelu, kto siedzi, poczuł się komfortowo i żeby po prostu wyszedł zadowolony z zabiegu. Także to nie jest takie złe przyjść do podologa z takimi zabawami, naprawdę. Nie ma się czego bać.
Powiedz, no, czy podolog może też zajmować się deformacjami jakimiś stopy, albo może wykryć, że powinniśmy nosić specjalne wkładki? Czy on może takie wkładki też przygotować?
Tak, jeśli chodzi o deformację, no my jesteśmy też przygotowani merytorycznie, tak? I częściowo też praktycznie do tego, żeby rozpoznawać różne deformacje stopy, żeby zobaczyć jakieś nieprawidłowości w budowie tej stopy, tak? I oczywiście możemy doradzać noszenie odpowiednich wkładek, odpowiednie ćwiczenia. Niedawno, jakieś kilka lat temu, powstała taki odłam, jakby taka dziedzina podologii, która nazywa się ortopodologią. I są też specjaliści podolodzy, którzy właśnie w tym kierunku się specjalizują, czyli zajmują się właśnie typowo rozpoznawaniem, różnicowaniem tych deformacji, dobieraniem odpowiednich wkładek, odpowiednich butów. Ja u siebie mam, oczywiście wiadomo, jestem w stanie zbadać tę stopę, zobaczyć, jak ona wygląda, rozpoznać różne zmiany, ale od niedawna współpracuję z bardzo dobrą fizjoterapeutką. Bardzo cenię współpracę z fizjoterapeutką, która jakby odciąży też mnie, ze mną ma kontakt, razem jakby konsultujemy pewne zmiany u danego pacjenta i dobieramy wspólnie nawet wkładki, robimy badania, co bardzo pomaga diabetykowi, zwłaszcza takiemu, który już ma problemy właśnie, który musi na przykład odciążyć tą stopę, musi mieć tą wkładkę, która zmniejszy tarcie podczas chodzenia, żeby nie powodować właśnie przeciążeń na stopie, żeby nie pojawiały się te odciski, bo często pod odciskiem może pojawić się rana, może pojawić się przetoka, czyli już takie poważne schorzenia, poważne powikłania, które no mogą jeszcze poważniejsze konsekwencje wywołać. Więc tutaj no, ta profilaktyka, te wkładki, czy to różnicowanie, rozpoznawanie tych deformacji, jak najbardziej no, podolog powinien takie mieć taką wiedzę i potrafić. Nie mówię, żeby to rozpoznanie było tak jak u ortopedy czy u wykształconego fizjoterapeuty, ale podstawową wiedzę na temat budowy układu ruchu każdy podolog powinien mieć i powinien umieć rozpoznać podstawowe deformacje.
A teraz Ci zadam takie trochę kontrowersyjne pytanie, skoro już rozmawiamy o tych deformacjach stóp. Szpilki czy jednak bez szpilek? Co myślisz o tym z punktu widzenia podologa?
Tak, powiem tak, no szpilki, no, wiadomo, że kobieta chce wyglądać ładnie, no i jeżeli sytuacja tego wymaga, żeby wyglądać elegancko, ładnie, no to kobieta ubierze te szpilki, ale ja proponuję zawsze tak, takie rozwiązanie, że jeżeli jest to wesele, sylwester, jakaś impreza, gdzie no wiadomo, dłużej potrwa, no te szpilki mogą naprawdę bardzo przeszkadzać, to wziąć sobie drugą parę niższych butów, wygodniejszych, czy to będą tenisówki, czy to będą jakieś baleriny, gdzieś ta wkładka w środku, gdzie będzie wyprofilowana, bardziej miękka, gdzie te stopy nie będą tak przemęczone, bo naprawdę całonocna na przykład impreza na szpilkach może bardzo dużo zmian spowodować, chociażby na paznokciach, i to bolesnych zmian. Szpilki okazjonalnie. Okazjonalnie nie jestem jakimś przeciwnikiem, bo sama też chodzę w sportowych butach, wygodnych butach, ale jak trzeba ubrać szpilki, to ubieram, ale trzymam je na nogach jak to najkrócej mogę, także.
No w takim razie, jakie buty są zdrowe? Jakie buty zalecasz, żeby rzeczywiście nosić?
Tak samo jak odpowiadałam Ci na pytanie, czy cukrzycy powinni regularnie chodzić na wizytę do podologa, powiedziałam, że wszyscy przynajmniej raz w życiu powinni być u podologa, bez względu na to, czy są zdrowi, czy chorzy. Tak samo jeśli chodzi o buty, każdy człowiek od samego początku, odkąd ma założone buty na swoje stopy, czyli od dziecka, powinien te buty mieć prawidłowo dobrane. I na czym polega prawidłowe dobranie obuwia? Polega to na tym, że but jest elastyczny, czyli pozwala prawidłowo przetaczać się stopie, zginać tam, gdzie naturalnie, fizjologicznie stopa się zgina i nie powinien przeszkadzać tej stopie w chodzeniu. Druga sprawa to jest wielkość, długość tego buta. Dopasowuje się długość do długości stopy i około 10-12 mm ta wkładka w środku powinna być dłuższa, ale nie o rozmiar. To nie jest rozmiar większy but, tylko o dosłownie kilka milimetrów. Po co? Po to, że jeżeli ktoś będzie chodził w tych butach i będzie ta stopa się układała w tym bucie prawidłowo, to nie powinny się zginać w nim palce, ale nie pod wpływem właśnie ucisku cholewki, czyli tej górnej części buta, bo wtedy to oznacza, że buty są za ciasne. Ale z drugiej strony może się też zdarzyć tak, że palce się podkurczają w wyniku tego, że chcą złapać but, bo but jest za duży i to też jest nieprawidłowo. Więc but powinien być wygodny przede wszystkim, czyli ta stopa powinna w nim tak swobodnie swobodnie sobie stać. Palce powinny być wyprostowane i nie powinny stykać się z cholewką, z przodem buta, tak? Powinno się czuć taki minimalny luz przed palcami. Zapiętek powinien być lekko usztywniony, tak, żeby stabilizować piętę, żeby jej nie koślawić. Podeszwa powinna być elastyczna, powinien być zaokrąglony przód buta, czyli dopasowany do kształtu stopy. Najlepiej to sprawdzić w taki sposób, czy but jest dobrze dopasowany, że stajemy na kartce, odrysowujemy sobie kształt swojej stopy i wycinamy ten kształt. Idziemy do sklepu, buty, które nam się podobają, super, ściągamy z półki, wyciągamy wkładkę z tych butów, kładziemy na podłodze sobie i kładziemy na tą wkładkę z tego buta tą wyciętą stopę, ten odcisk stopy, który zrobiliśmy w domu. Jeżeli ta stopa jest szersza od tej wkładki, to już jest but za ciasny. Jeżeli mieści się na tej wkładce i wszystkie tak naprawdę elementy tej wyciętej kartki mieszczą się na wkładce, zarówno w kształcie palców, szerokości stopy, szerokości pięty, długości, no to ten but jest odpowiedni dla stopy. Nie powinien but ściskać stopy po bokach, palców tym bardziej, czyli nie powinien być zwężany tak jak klasyczne szpilki, tak? Gdzie mamy do szpica, które gniotą te palce po prostu niesamowicie. To tak powinien but wyglądać. To nie musi być ortopedyczny but, bo tak jak ja powiedziałam Ci, ja chodzę w sportowych butach. Dlaczego? Dlatego, że one po prostu są prawidłowo przygotowane dla każdej stopy. One są odpowiednio szerokie, odpowiednio wygodne, profil wkładki jest nie za duży i nie za mały, jest odpowiednia amortyzacja, dobrze się zginają w przodostopiu, mają zapiętek. Ja tutaj mówię o butach takich firmowych, sportowych, no tutaj o tym, na to warto zwrócić uwagę. I często mówię do pacjentów, którzy, bo to takie drogie. Ja mówię, co drogie, to tanie i czasami warto sobie odłożyć troszkę więcej pieniędzy, żeby kupić sobie lepszej jakości buty, bo kupi te buty na dłuższy czas, ta stopa będzie lepiej funkcjonować, lepiej się będzie chodziło, mniej będzie dolegliwości bólowych, niż kupić buty za 30-40 zł, które no, tyle samo mniej więcej wyglądają, ale są ze sztucznego materiału. W środku są sztuczne wkładki, które powodują właśnie potliwość. Podeszwa stopy jest, podeszwa buta jest też nieodpowiednio wyprofilowana. No, różne są takie czynniki, które właśnie warunkują to, czy warto kupić te droższe buty, czy tańsze, bo jeszcze z tych tańszych to jest tak, że one szybko się ścierają, zużywają, koślawią i trzeba znowu kupić następne. I tak naprawdę czasami taniej wychodzą te droższe buty niż to kupowanie co miesiąc czy co dwa miesiące nowych butów po 30 czy 40 zł. Buty wygodne, z naturalnych materiałów, przewiewne, nie ściskające stop, z wkładką miękką, lekko wyprofilowaną, z elastyczną podeszwą i nie do szpica.
W takim razie, skoro rozmawiamy już o właśnie takich jakby rzeczach bardzo praktycznych, czy są zalecenia być może jakieś takie, tak jak już sama wspomniałaś, wszystko to, co dotyczy cukrzyków, dotyczy też całego społeczeństwa, tego już się nauczyłam i zapamiętałam, ale czy jest takie jakieś ABC tego, jak dbać o stopy? Takie podstawy, które też się być może zmieniają w zależności na przykład od wieku, czy jest coś innego dla dzieci, dla dorosłych, dla kobiet w ciąży, czy one są jakoś bardziej narażone?
Powiem tak, jeżeli chodzi o pielęgnację stóp, to ja mówię tak, im rzadziej, tym lepiej. Jeżeli nie ma jakichś nieprawidłowości, które zauważamy, które nam przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, czyli normalnie widzimy, że te stopy normalnie wyglądają, nie ma jakichś zmian takich, które są widocznie niepokojące, tak, o których mówiliśmy wcześniej, to ja mówię, nawet pedikier nie jest potrzebny takim stopom, tylko wystarczy wykonywać peeling raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Ja proponuję taki peeling na przykład z dwóch łyżek cukru wymieszanych z łyżką oleju kokosowego. I to jest najprostszy peeling, jaki może być. Można sobie tam kropelkę olejku jakiegoś eterycznego, nie wiem, pomarańczowy, migdałowy, jaki kto lubi, wymieszać, zrobić taką papkę i raz w tygodniu, w wyznaczonym dniu, nałożyć na suchą skórę takich stóp i wmasować całość w stopy do momentu, aż cukier się rozpuści. I to zrobi doskonały peeling, świetny masaż i doskonałe nawilżenie, ponieważ olej kokosowy świetnie nawilża skórę, ma bardzo dużo takich składników odżywczych i regenerujących, więc to jest idealny peeling dla każdej skóry stóp. I jeżeli ktoś nie ma problemów ze stopami, to ja wręcz odradzam robienie pedikirów, żeby nie podrażniać skóry stóp do tego, żeby się broniła i żeby nadbudowywała w miejscu, gdzie jest tarcie, ten naskórek, tak? Żeby nie produkowała go więcej, żeby się nie robiło tych zrogowaceń więcej. Natomiast w przypadku osób, które już gdzieś zauważyły jakieś zmiany, no to wtedy w zależności od tego, jak te zmiany wyglądają, no to podolog już określa konkretną pielęgnację. Tutaj nie da się określić jednopunktowo, bo każdego traktuje się indywidualnie i bierze się wszystkie zalecenia dla pacjentów bardzo indywidualnie dopasowuje. Natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację, bo pytasz o pielęgnację taką codzienną, tak? Mhm. To warto, no wiadomo, higiena osobista, czyli codzienne mycie tych stóp, zwracanie uwagi na przestrzenie między palcami, żeby umyć dokładnie paznokcie, całe stopy. Później po myciu, żeby jednak wytrzeć dokładnie tą skórę łącznie z tymi przestrzeniami między palcami, tak? Bo tam często zbiera się wilgoć i powoduje rozmiękczenie naskórka, tak zwane maceracje, które z kolei w następnym etapie mogą powodować pęknięcia, a potem znowu infekcje, więc tutaj bardzo ważne jest to, w jaki sposób postępujemy ze stopami w trakcie mycia i po myciu, tak? Czyli myjemy normalnie naturalnymi najlepiej jakimiś preparatami w formie żeli, mydeł i później osuszamy skórę łącznie z przestrzeniami międzypalcowymi. W przypadku pielęgnacji codziennej warto mieć odpowiednio dobrany preparat do pielęgnacji stóp, który jest dobrany przez specjalistę, ponieważ specjalista widzi, jaka jest stopa i dobiera preparat, który zawiera odpowiednie składniki działające na dany problem, czy na to, co się dzieje po prostu ze stopą. W normalnych warunkach, przy normalnej stopie, są to normalne pielęgnacyjne preparaty w postaci kremów. Ja tutaj maści do takiej zdrowej skóry nie zalecam. Raczej lekkie kremy w postaci pianki, bo bardzo fajnie się wchłaniają i dają takie uczucie lekkości, nie kleją się te stopy, nie ślizgają. Te preparaty są z niewielką ilością mocznika albo bez mocznika, ale na przykład oparte na różnych olejach, witaminach czy wyciągach z ziół. Także takie preparaty jak najbardziej do codziennej pielęgnacji. Warto sobie smarować stopy, żeby zapobiec na przykład przesuszeniu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma jakichś większych problemów i nie posmaruje przez jakiś czas tą maścią, no to też się nic nie stanie. Kwestia pamiętania o tym, że na przykład w wakacje, jak ktoś jedzie nad morze, będzie więcej po plaży chodził, no to te stopy mogą się bardziej przesuszyć i wtedy ta codzienna higiena i to codzienne smarowanie jest wskazane. Warto też tutaj pamiętać o tym, że no, obcinanie paznokci to jest bardzo ważna czynność, która powinna być regularnie, raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca, w zależności od tego, jak szybko te paznokcie rosną. Powinny być paznokcie obcinane prawie na prosto, z lekkim zaokrągleniem boków, ale nie wycinaniem głęboko tych bocznych fragmentów. Najlepiej to robić pilnikiem. Pilnik jednak ma ograniczenie, tak? Nie wejdzie głęboko w wał paznokciowy, więc mamy możliwość tutaj bezpiecznego skrócenia takiego paznokcia. Kolejne to jest właśnie prawidłowe obuwie, o których mówiłyśmy, naturalne tekstylia, czyli skarpetki, które używamy. Warto, żeby używać skarpetki bawełniane albo sprzędzy bambusowej. Jeżeli w zimie ktoś chce cieplejsze skarpetki, to wełniane czy wełny merynosowej, która jest bardzo ostatnio popularna, ponieważ świetnie działa na stopy, które na przykład są nadpotliwe. Nie ma takiego dyskomfortu u osób z nadpotliwością stóp. Warto przynajmniej raz udać się do podologa na konsultację, ale jeszcze co bardzo ważne jest, samemu nie decydować o stosowaniu skarpet złuszczających, jakichś preparatów, które zawierają duże stężenie mocznika, czy wręcz kwasów w postaci na przykład jakichś plastrów na odciski.
Właśnie o to chcę Cię trochę zapytać, bo pojawiają się w drogeriach kremy dla diabetyków, kremy z bardzo wysoką ilością tego mocznika. Sama się spotkałam nawet z okładami, które się wkłada podpięty do skarpetek, które mają wyciągać toksyny ze stóp, albo mnóstwo różnych innych rzeczy. I chciałam się zapytać, czy to działa, czy raczej jednak uważać z takimi rzeczami i skupić się na takich bardziej naturalnych, normalnych, mniej dla diabetyków, a bardziej dla stóp rzeczach.
Najważniejsza rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, będąc diabetykiem, to absolutnie nie powinno się używać żadnych inwazyjnych preparatów. Żadnych okładów zmiękczających, żadnych kremów, które zawierają więcej jak 15% mocznika, czyli żadne te 30%, 40% stężenia, to nie jest dla diabetyków. Sami diabetycy nie powinni sobie decydować o czymś takim. To musi specjalista dobrać, jeżeli jest taka potrzeba, to tylko specjalista o tym decyduje. Kremy dla diabetyków, te, które są dobre, powinny zawierać niewielką ilość mocznika, czyli tak jak powiedziałam, 5-10% to jest tak maksymalnie. 15% to już są dla takich problematycznych stóp. Witaminy powinny być na naturalnych olejach, tak? Czy oliwa z oliwek, czy na przykład olej z awokado jest bardzo popularny ostatnio. Może być masło shea, tak? Też świetnie natłuszcza taką skórę, regeneruje. Warto, żeby krem miał też zawartość jonów srebra, bo działa regenerująco, działa przeciwbakteryjnie i też chroni tą skórę w jakiś sposób. Mogą też być w takich kremach wyciągi ziołowe, na przykład z szałwii, jeżeli ktoś ma problem właśnie z częstymi infekcjami, z nadpotliwością, to taki preparat zawsze gdzieś w pewnym stopniu wpłynie na regulację pracy tej skóry, tego naskórka i na to warto zwracać uwagę, ale absolutnie żadnych kwasów, żadnych właśnie takich przymoczek, żadnych jakichś masek z różnymi foliami, skarpetek złuszczających, tak jak powiedziałam, plastrów na odciski, płynów na odciski, takiego czegoś nie powinni cukrzycy w ogóle stosować, bo to jest bardzo niebezpieczne.
No więc w takim razie rozwiążmy jeszcze ten największy problem, czyli te pęcherze powstające po tym noszeniu tych szpilek na przykład. Czy to się powinno przekłuwać i czy powinno się naklejać właśnie te popularne plastry, które są dostępne na odciski i na tego typu rzeczy? Co powinniśmy robić i co robić jeszcze, żeby zapobiegać w ogóle pojawieniu się takich rzeczy na stopach?
Jeżeli chodzi o pęcherze, które pojawiają się na stopach, no to tutaj musimy wziąć pod uwagę osoby, które mają uregulowaną cukrzycę i które mają nieuregulowaną cukrzycę, bo tutaj to przebijanie tych pęcherzy, tak, no to się wiąże już z pojawieniem się rany. A jak pojawia się rana, to u osoby, która ma angiopatię, czy ma już gdzieś rozwijającą się właśnie tą stopę cukrzycową, może doprowadzić do pojawienia się wrzodzenia. Więc tutaj z tym musimy uważać. Raczej ja bym tutaj, nawet jeżeli bym się zdecydowała na przekłucie, to nie zalecałabym ściągania tej zewnętrznej warstwy na początku i ubrania buta, który nie ma zapiętka, żeby nie trzeć, jeżeli to jest napięcie oczywiście, tak, jeżeli na palcu, no to trzeba po prostu takie buty wtedy ubierać, które nie drażnią dodatkowo i nie powodują powiększania się rany. U każdej osoby, jeżeli są jakieś pęcherze, to najczęściej podolog może przekłuć, może usunąć tą zewnętrzną warstwę. Jeżeli osoba jest zdrowa i nie ma problemów z gojeniem się ran, z krzepliwością, no nie ma jakichś przeciwwskazań większych, to znaczy, że to szybciutko się wysuszy i ładnie się zagoi. Tutaj podolodzy też mają wiedzę na temat różnych opatrunków, więc u osoby, gdzie pojawi się taki pęcherz i zdecydują się na usunięcie tego pęcherza, usunięcie tej wydzieliny, która jest w środku tej surowicy, tak? I pojawi się ta rana, to potrafią dostosować odpowiednie opatrunki, które też przyspieszą go, je nie zabezpieczą przed dodatkowym tarciem. Natomiast jeżeli wiemy, że buty spowodują pojawienie się pęcherza, to ja bym tak, jeżeli musisz ubrać takie buty, to zabezpiecz tymi plastrami takimi na odciski, które są chroniące, typu, no muszę tu zrobić reklamę, Compeed, tak? One są przeciw odciskom. One chronią przed tarciem, dzięki czemu ten odcisk czy ten pęcherz się nie pojawi. Natomiast jeżeli nie musisz ubierać tych butów, to po prostu nie ubieraj tych butów, żeby nie męczyć tych stóp i żeby ten pęcherz się nie pojawił.
Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo to było dla mnie mnóstwo wiedzy. Czy masz jeszcze jakąś taką złotą radę, którą chciałabyś dać właśnie wszystkim osobom, które patrzą teraz na swoje stopy i zastanawiają się, co zrobić, żeby dać im trochę więcej miłości?
No właśnie, dać im trochę więcej miłości. Właśnie o to chodzi. Popatrzeć na nie codziennie, przynajmniej przez chwilkę, poobserwować te stopy, zastanowić się, po co je mamy, dlaczego one są tam, gdzie są i tak poczuć taką wdzięczność za to, że dzięki nim możemy po prostu być wszędzie, gdzie chcemy. Trochę czasu im dać, 5-10 minut, nawet mniej, ale żeby mieć ten kontakt z tymi stopami, bo one naprawdę się odwdzięczą.
Powiedz, gdzie poza Instagramem, czyli Aneta podkreśnik Kowalczyk, podkreśnik Podolog oraz blogiem, o którym już wspominałam, forfit.pl, gdzie można Ciebie znaleźć?
Jeżeli ktoś chce mnie odwiedzić, to zapraszam do Nowego Targu, do mojej kliniki, do Centrum Medycznego w Nowym Targu, gdzie zajmuję się właśnie tutaj taką pielęgnacją specjalistyczną stóp. Zapraszam serdecznie, Ciebie również oczywiście, jak będziesz w górach. No a tak ogólnie to ja jestem takim obieżyświatem, więc jeżeli gdzieś tam ktoś mnie już obserwuje w mediach społecznościowych, to być może mnie gdzieś tam spotka w kraju i za granicą, jak biegam to tu, to tam, bo i chodzę po górach, jestem nad morzem i wszędzie. Jeżeli ktoś chce skorzystać z moich usług, no to jedynie tylko na Podhalu na razie. Natomiast, tak jak mówię, no resztę no to media społecznościowe, w których ostatnio jestem mało, bo mam bardzo dużo pracy.
Ja Ci powiem, że jesteś bardzo, bardzo aktywna i właśnie wszystkich zapraszam koniecznie, bo to jest, bardzo lubię Twoją dawkę wiedzy, którą przekazujesz pacjentom i bardzo, bardzo wszystkim polecam.
We wtorki o 20 na live'ach mówię o tych stopach i pod kątem właśnie takim prywatnym dla klientów i trochę dla specjalistów, podologów, kosmetyczek, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy z Tobą też.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję za całą tę dawkę wiedzy, którą nam przekazałaś. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam tutaj być z Tobą i porozmawiać na taki ważny temat, bo jednak no, stopy są ważną częścią naszego ciała. I mam nadzieję, że to, co powiedziałam, to pomoże wielu osobom w tym, żeby te stopy ich poczuły się dużo, dużo, dużo lepiej.
Interesują Was treści dotyczące cukrzycy? Zapraszam na mojego Facebooka Ja Cukrzyk i Instagrama iDiabeticCukrzyk. A jeśli szukacie miejsca dla kobiet z cukrzycą, koniecznie zajrzyjcie do mojej grupy Cukrzyca dla Dziewczyn, którą znajdziecie na Facebooku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!